Szczęść Boże, witamy w środowym pokoju gościnnym. Audycję realizuje redaktor Paweł Bielicki, przy mikrofonie Witold Ludwik. Dzień dobry. Chyba wszyscy znają filmowe przygody Jamesa Bonda w służbie jego królewskiej mości. Każdy chłopiec stawał przed lustrem, mając na ustach wiekopomną kwestię My name is Bond, James Bond. No ale kaskaderskie popisy w domu zwykle kończą się skręceniem kostki, no i przyjściem świadomości, że agent 007 owszem, ale my jednak nie jesteśmy ze stali. Nasz dzisiejszy gość zapewne mógłby udzielać lekcji pokory Jamesowi Bondowi. Pan Rafał Barczyński, bo o nim mowa, to ex-komando z jednostek specjalnych Wojska Polskiego i opowie nam dzisiaj o systemie Combat 56 i o tym, jak na co dzień unikać tarapatów i dbać o swoje bezpieczeństwo. Pokój gościnny, zapraszamy. Jest 16.34, otwieramy pokój gościnny. Naszym gościem jest już zapowiadany Rafał Barczyński. Witaj, Rafale.
Witam słuchacze.
Emerytowany żołnierz jednej z jednostek specjalnych Wojska Polskiego brał udział w misjach poza granicami Polski. Jest obecnie instruktorem samoobrony i bojowego systemu walki w bliskim kontakcie Combat 56, instruktorem strzelectwa, ratownictwa taktycznego i bezpieczeństwa osobistego. Prywatnie obecnie także pełni chyba najważniejszą misję w swoim życiu, misję małżonka i ojca, prawda?
No, szczególnie ta druga.
Tak jest. Przekazania
dobrych wzorców.
Życia i, tak, życia i dobrych wzorców. Rafale, zaczęliśmy od muzyki z Jamesa Bonda i nie mogę nie zapytać o to, jak ty się przyglądasz jako spec, jako specjalista, jako człowiek, który zjadł zęby na tych technikach walki filmom akcji. Powiedz mi, czy to jest wszystko wyssane z palca, czy jednak ma to jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistości?
Powinniśmy tutaj rozmawiać o bezpieczeństwie, o unikaniu zagrożeń.
No, do tego jeszcze dojdziemy, ale wiesz, ale James Bond...
Nie jako James konsultant filmowy, bądź krytyk. Powiem ci tak, zarówno w Jamesie, jak i w polskich produkcjach, które są mi bliższe, typu Stawka większa niż życie, widać rękę konsultantów, którzy gdzieś z jakiegoś pieca przysłowiowy chleb jedli i widać, że to gdzieś tam ma powiązanie i fajnie, bo to znaczy, że to nie są tylko bujdy na resorach w tych filmach. Dzięki temu słuchacz czy widz no może sobie troszeczkę delikatnie poczuć, jak to mogłoby wyglądać.
No te popisy kaskaderskie, przeskakiwanie z ciężarówki na ciężarówkę, wyskakiwanie z jadącego samochodu, desanty z helikopterów, brawurowe akcje jakieś, nie wiem, walki na żurawiach, na dźwigach, to wszystko jest tylko filmowa fikcja, czy to komandosi, dla nich jest to chleb powszedni?
To znaczy trening do wykonywania takich technik to jest chleb powszedni, natomiast rzeczywistość przede wszystkim w jednej rzeczy odbiega. W działaniach specjalnych na indywidualne akcje nie ma miejsca. Tam się liczy zespół, tam jest współpraca, często współpraca ludzi tych z tak zwanego drugiego albo trzeciego planu. Myślę o zabezpieczeniu logistycznym, myślę o wsparciu innych osób, chociażby elektroników czy kolegów z waszego rynku po drugiej stronie szyby. Tak to wygląda. Tam to nie jest jeden człowiek, który przysłowiowo, tak jak powiedziałeś, skacze z wieżowca, otwiera mu się ten spadochron i spada na tą ciężarówkę i wchodzi przez szybę, bo tak naprawdę sposobów do opanowania tej ciężarówki łatwiejszych, przyjemniejszych i bardziej pewnych jest o wiele więcej. No widzę tutaj, tu jest kwestia filmu.
Widzę tutaj błysk w oku Rafała. Kończymy temat Jamesa Bonda, bo nie o filmie, nie o scenach akcji dzisiaj będziemy rozmawiać. Kombat 56. Pretekstem do naszej rozmowy są szkolenia, w których uczestniczą także studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, tutaj w naszym kampusie, naszej uczelni. Co to jest tak na początek Kombat 56? Kiedy powstał? Kto jest twórcą tego systemu? No i dlaczego powstał? Jakim formacjom jest dedykowany?
System Kombat 56, bojowy system walki kontaktowej, powstał w pierwotnej wersji jako Kombat 56. Kompanii Specjalnej. Po rozwiązaniu tej Kompanii Specjalnej dla uczczenia, dla jakby pozostawienia potomnym, że taka kompania kiedykolwiek istniała, został nadany jej dodatkowy tytuł Kombat 56.
Uhonorowanie tej jednostki.
Uhonorowanie tej jednostki. Dlaczego Kombat 56 i dlaczego ta jednostka? Twórcą tego systemu w tej jednostce był jej szef szkolenia, major rezerwy Arkadiusz Kups, który na co dzień, w dniu dzisiejszym jest szefem, głównym szkoleniowcem, jeżeli chodzi o Kombat 56. Po rozwiązaniu 56. Kompanii Specjalnej okazało się, że system dedykowany pierwotnie dla jednostek specjalnych Wojska Polskiego, skupiający się na kilkunastu technikach, wśród których były to techniki również eliminacji przeciwnika, tak to nazwijmy, na polu walki, często również bez użycia broni, gdy tej broni nie można użyć z różnych względów, bądź z przyczyn malfunkcji broni, braku możliwości posługiwania się tą bronią. Po rozwiązaniu w 1995 roku kompanii specjalnych w Wojsku Polskim okazało się, że tego rodzaju szkolenia, ten zasób wiedzy osób, które szkoliły się w tym systemie, na ten zakres jest zapotrzebowanie w resortach. W resorcie MSW, w więziennictwie, również w resorcie cywilnym, w okrojonej wersji. Mówimy tu o typowych technikach samoobrony.
No właśnie, jeżeli szkolimy cywilów, to w jakim zakresie to okrojenie następuje? Z jakich elementów się rezygnuje, żeby nie ujawniać tych tajemnic tej techniki walki kontaktowej? Co się proponuje wtedy cywilom?
Może jeszcze, żeby dokończyć ten wcześniejszy wątek, dla słuchaczy młodszego pokolenia, czym były i czym są w tej chwili legendarne 56., 62. Kompania Specjalna. Można by to określić, gdyby łącznikiem pomiędzy działaniami specjalnymi z okresu II wojny światowej, patrz, cichociemni, a dzisiejszymi wojskami specjalnymi Gromem i Lublińcem czy Formozą. To z bazy ludzi właśnie 56., 62. Kompanii czy Kompanii Specjalnej z Dziwnowa powstały. Ci ludzie tworzyli właśnie Grom, ci ludzie właśnie tworzyli Lubliniec. Także tytułem nawiązania historii, od historii do współczesności. Odpowiadając na twoje pytanie, główna różnica polega na okrojeniu. Z technik przede wszystkim eliminacji, z technik interwencyjnych, tego co jest dedykowane na rynek cywilny. Jednocześnie nie możemy wymagać od osoby, która nie jest wyselekcjonowana w jakiś sposób do bycia żołnierzem, do bycia komandosem, żeby wykonywała techniki często bazujące na mocnych faulach, bo tak niektórzy określają systemy walki jako zbiór największych fauli. Jeżeli ktoś powie, że to jest skuteczna samoobrona i recepta na to, jak sobie poradzić, żeby nie zostać skrzywdzonym, to jest też prawda. I jeżeli ktoś powie, że jest to zbiór wszystkich fauli, systemów, sztuk walki, to jest również prawda. I tak można w takie ramy to ująć.
No za chwilę porozmawiamy o tym, jak szary zjadacz chleba, po prostu cywil, może te techniki ćwiczyć, później używać. Mamy nadzieję, że nasi słuchacze nie będą musieli korzystać z tych porad, o których dzisiaj będziemy mówić, o których będziesz opowiadał, ale uchyl trochę rąbka tajemnicy, jak wygląda taka selekcja, jak wyglądają te szkolenia, czy kładzie się nacisk tylko na tężyznę fizyczną, czy to są też ćwiczenia psychiczne, badania wydolności, odporności na stres, jak taka selekcja wygląda na komandosa, na jednostki specjalne.
Materiałem na dobrego żołnierza, wbrew stereotypom, to nie jest wizerunek Rambo, mięśniaka, który tylko i wyłącznie wie, do czego służy siłownia, ale przede wszystkim 70-80% to jest psychika. I to psychika pozwalająca na racjonalne myślenie w sytuacji zagrożenia, jak również psychika dająca, czy pomagająca w tym, żeby zmobilizować nasze ciało do większego wysiłku, do przekroczenia progów, które wydawałoby się nam, że podczas długiego marszu nie jesteśmy w stanie tego pokonać, a jednocześnie motywacja, mobilizacja i racjonalne myślenie daje nam możliwość do przetrwania i przeżycia w naprawdę trudnych warunkach.
No, czyli Rafale, łamiesz pewien stereotyp, że niekoniecznie trzeba być dwumetrowym rekrutem, osiłkiem, wyglądem na łyso, żeby być komandosem. Mówię, że 80% to jest jednak ta wydolność psychiczna, odporność na stres, ale jakie cechy psychofizyczne musi spełniać taki kandydat?
Jeżeli mówisz o wzroście, o wielkości, o gabarytach, weź pod uwagę, że taki dwumetrowy kolos, jak go nazwałeś, musi tą swoją masę mięśniową dźwigać. Więc raczej, jeżeli spojrzysz gdzieś na zdjęcia, czy na archiwalne, czy dokumentalne filmy, na których można zobaczyć realnie wyglądających żołnierzy jednostek specjalnych, to są osoby 1,70 do 1,80 m. To po odpowiednim przerzuceniu tego, co masz z przodu, raczej na plecy,
czyli
po liftingu.
Mały lifting, dobra.
Dobrze. Okay. Kwestia raczej, jeżeli chodzi teraz o ukierunkowanie sportowe, raczej wieloboiści i dobrzy zawodnicy w kilkunastu dyscyplinach, a nie mistrzowie świata tylko i wyłącznie
w kulturystyce.
W jednej dyscyplinie.
No ale nie mogę w dalszym ciągu od ciebie wydobyć tych cech psychofizycznych. Jaki rodzaj inteligencji na to się skłania? Jakie zdolności, nie wiem, rozpoznawcze, spostrzegawczość składają się na to, że ktoś jest dobrym kandydatem albo później dobrą jednostką specjalną?
Czy to odsyłałbym cię raczej do psychologów, którzy mhm. gdzieś tam w swoich punktacjach mogliby ci odpowiedzieć na to pytanie, ile punktów w danych testach chciałbyś osiągnąć na spostrzegawczość, na logiczne myślenie, czy na zdolność analizy. Oczywiście pod wpływem stresu, ale tak jak wspomniałeś na początku, zapytałeś, proces selekcji. Nie jesteśmy jednostki zajmujące się selekcją do swoich oddziałów. No, poświęcają naprawdę sporo czasu na to, żeby tą osobę wyselekcjonować i przygotować do działania, do podejmowania często bardzo ważnej, najważniejszej w życiu decyzji. Czy ja, czy ktoś inny.
No właśnie, no to są takie sytuacje graniczne, krytyczne, często życia i śmierci. No ale zostawmy to na boku, bo słuchacze pokoju gościnnego z pewnością są ciekawi, to bez względu na swój wiek, czy bez względu na to, czy są emerytami, czy studentami, czy są mężczyznami, czy dziewczętami, chcieliby się dowiedzieć, no właśnie, tej prozy życia, jak przetrwać w tej dżungli miasta, dżungli codzienności, w której żyjemy. No tak z ciekawości chciałem cię zapytać, jak ty poruszasz się na co dzień po mieście, to ty dostrzegasz, masz taki rodzaj zapobiegawczości, dostrzegasz takie zagrożenia, jesteś szczególnie wyczulony na pewne zachowania ludzi w mieście, w tłumie, bo ty, mając doświadczenie, widzisz więcej, czego nie widzi zwykły zjadacz chleba.
A znowu widzę mniej, co dostrzegają inni. Być może nie dostrzegam rzeczy, które ty na co dzień dostrzegasz, aczkolwiek najprawdopodobniej dostrzegamy jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie poczucie własnej wartości i tego, że nasza godność, nasza nietykalność cielesna powinna być dla nas najważniejsza. I wychodzenie z założenia, że należało się komuś, bo się tak ubrał, bo szedł nie tą drogą, jest mylne. Myślę, że od tego powinniśmy wyjść, że to nie jest winą osoby, która nieodpowiednio się ewentualnie ubrała, czy ma status majątkowy taki, a nie inny, że została napadnięta. Decyzja tego, że ktoś chce zabrać komuś środki majątkowe, należy do napastnika. I to często jest może też kwestia wychowania. Nie chcę tutaj się zagłębiać w tą tematykę. Natomiast często jest tak, że spotkało ją to, mówię tutaj o dziewczynach, bo sama prowokowała. Nie. Każdy ma prawo do tego, że jeżeli nikogo nie obrażamy, do ubierania się tak, jak chcemy, jeżdżenia tym, czym chcemy, poruszania się takimi, a nie innymi środkami komunikacji i nikt nam nie powinien tego ograniczać. A jak działać i jak próbować przeciwdziałać, no to będziemy za chwileczkę o tym mówić.
No właśnie chciałem cię o to zapytać, bo pomijam tutaj nagość, czy bardziej skąpy ubiór, prawda, który może prowokować, ale to zostawmy na boku. Kto jest w szczególności narażony na zaczepkę? Jakie osoby budzą potencjalną napaść ofensora, agresora? Jak należy się nie zachowywać, żeby nie, po prostu nie pobudzać kogoś do ataku, nie prowokować?
W szkoleniach, które prowadzimy, dedykowanych dla instytucji, dla firm, dla szkół, jak również dla osób prywatnych w dziedzinie bezpieczeństwa osobistego, używamy takiego nazewnictwa jak syndrom ofiary. Co to jest ten syndrom ofiary? Często jest tak, że osoba od dzieciństwa ma ten syndrom ofiary do siebie przypięty. To jemu w przedszkolu ginęły kredki, w podstawówce czy w szkole średniej od niego zawsze tą złotówkę brali, to on musiał przynosić kanapki. I tak gdzieś ktoś tej osobie nie wytłumaczył bądź nie skierował na odpowiednie tory, że nie należy być ofiarą. Jeżeli nawet czujemy się niesilni fizycznie, to psychicznie powinniśmy sobie taki filmik ułożyć dla siebie, żeby odegrać rolę silnego i pewnego siebie.
Na przykład?
Na przykład, może inaczej, dwa przykłady. Mhm. Idziesz ulicą, kaptur zarzucony na głowę, boisz się jakiejkolwiek konfrontacji, spojrzenia z kimkolwiek, zamknięta pozycja, skulony, żeby tylko nikt się do mnie nie odezwał, żeby tylko nikt nie zapytał, żeby tylko ci, którzy tam idą, nie poprosili mnie o papierosa. I drugi przykład. Idziesz odpowiednią stroną chodnika, wysiadasz w odpowiedni sposób z samochodu, odpowiednio przygotowujesz się w życiu codziennym do tego, gdzie masz pieniądze, gdzie masz, czy masz drobne w kieszeni, czy nie, czy masz komórkę i afiszujesz się z nią i odpowiednio ją potem chowasz, tak żeby tego nikt nie widział. Pewnie się rozglądasz, świadomy otaczającego cię świata i wyobraź sobie, kto zostanie zaatakowany.
No z pewnością ta pierwsza osoba.
Czyli ty w kapturze, tak?
Tak, czyli z pewnością bardziej narażona jest osoba, która ma sylwetkę zamkniętą, idzie pochylona, nieśmiała, boi się utrzymywać kontakt wzrokowy, a na pewno będziemy stronić od atakowania osoby, która idzie pewnym, rozkołysanym krokiem, która śmiało patrzy przed siebie, która wygląda na osobę bez kompleksów, tak? To o to chodzi?
Tak, o to chodzi. I tak naprawdę nieważne, co ona w środku czuje, bo być może nie chce tak wyglądać, nie zależy jej na tym, żeby się afiszować, ale w sytuacji zagrożenia, w sytuacji takiej no, spodziewania się, czy wchodzenia w strefę, w której powinna tak wyglądać na osobę pewną, nie zagra.
Mm-hmm. A co miałeś na myśli, mówiąc, odpowiednie wysiadanie z samochodu albo odpowiednie korzystanie, wyciąganie, wkładanie do kieszeni komórki.
Tu mówimy o kwestiach świadomości tego i też jak gdyby takiego błędnego stereotypu. To mi się nie zdarzy. To mnie nie dotyczy. Mnie raczej przysłowiowo, kolokwialnie mówiąc, mnie nie skroją, bo mam tylko 20 zł w portfelu. Ja jako kieszonkowiec nie wiem, ile masz w tym portfelu. Nie muszę wiedzieć, że tam masz tylko i wyłącznie 20 zł. Nie muszę wiedzieć, że tylko i wyłącznie ten twój telefon jest warty tyle, co bateria, bo to, co mam, to będę chciał ci zabrać. Jeżeli wsiadając, mam ci taki przykład, wsiadasz do tramwaju, powinieneś wybrać miejsce jak najbliżej maszynisty, bo to maszynista ewentualnie może ci widzieć i zareagować. Maszynista ma możliwość otwierania, zamykania drzwi. Mówimy również o autobusie. I jeżeli wsiadając do tego tramwaju nie widzisz, wsiadasz rozkojarzony, na komórce rozmawiasz, czy wysyłasz SMS-y, sprawdzasz sobie maile, wsiadasz z tym telefonem do tramwaju, wkładasz go do tylnej kieszeni, to jesteś potencjalnym typem ofiary i tak zwanym łatwym celem. To jeżeli mam do wyboru drugą osobę, która rozgląda się i to
nie zachowuje czujność, tak?
To nie chodzi o kwestię znowu manii prześladowczej, tak, że wszędzie widzę zagrożenie, świadomości otaczającego mnie świata, że aha, widzę dwie osoby raczej instynktownie no, mówiące, że no jakieś dziwne
typy.
Dziwne osoby. Staram się uniknąć tego zagrożenia i schować telefon w takie miejsce, które nie będzie znane, bo nie będę się z tym afiszował, w którym miejscu chowam ten telefon. I ewentualnie takie zajęcie pozycji w środku lokomocji, żeby to ja mógł obserwować, co się dzieje dookoła mnie, a nie żeby to mnie obserwowano i...
Wiesz, to co powiedziałeś, to jest szalenie proste, ale genialne w swojej prostocie, nawet to, jakie miejsce zająć w tramwaju albo w autobusie. Powiedz o jeszcze innych miejscach publicznych, nie wiem, przystanki autobusowe, restauracje, kawiarnie, może sale kinowe, tak jak mówisz, autobusy, takie obserwacje, takie najprostsze porady, jakie zajmować miejsce, na przykład, nie wiem, przy drzwiach, czy bliżej lady, bliżej kelnera.
Nawiązując do tego tematu syndromu ofiary, należy ściśle dopiąć do tego tak zwane typowanie i rozpoznanie. większość napadów, czy prób gwałtów, czy pobić odbywa się z wcześniejszym przygotowaniem, czyli rozpoznaniem tak zwanego obiektu.
Z obserwacją ofiary, tak?
Obserwacją, sorry za nazewnictwo bardziej wojskowe, rozpoznanie obiektu, ale tak to się nazywa.
No widać, że mamy do czynienia z fachowcem.
Rozpoznaje ciebie i znowu pozwolę cię dać jako przykład. Jeżeli wychodzisz tutaj z radia, idziesz do samochodziku swojego, wsiadasz o stałych godzinach tygodnia, mogę na podstawie tego wywnioskować, gdzie, o której będziesz wracał?
No tak, co tydzień w środę wychodzę o 17 z radia.
No, dokładnie. Odpowiedz sobie sam na pytanie, co i ewentualnie gdzie, w którym miejscu mogę cię spotkać i czy jesteś łatwym celem, jeżeli taką rutynę wykonujesz? Jesteś. A teraz prosty temat. Spróbuj ewentualnie zaparkować samochód w drugim miejscu, przyjść pół godziny wcześniej niż zwykle albo wyjść pół godziny później niż zwykle. Delikatnie złamać rutynę. Nie mówię o tym, żebyś to... To jest przede wszystkim dedykowane do tak zwanej grup podwyższonego ryzyka. Do kobiet, które w godzinach porannych emisji czy nocnych muszą tutaj wracać, załóżmy, samotnie. Co do samotności i do wracania będziemy jeszcze o tym próbowali tutaj powiedzieć.
No właśnie, czyli już wiem, że będę brał śpiwór do radia, ewentualnie nocował, kiedy będę się czuł zagrożony, albo będę wychodził tylnym wyjściem.
Wróćmy do tego, o czym ci mówiłem. Jeżeli jesteś grupą podwyższonego ryzyka i masz grupę niesprzyjających ci osób, aczkolwiek nie sądzę, po twojej osobowości i tutaj otwartości sądząc, gdybyś był w grupie szczególnego ryzyka, coś by ci zagrażało, to łamanie właśnie stereotypów w takiej codziennej rutynie jest jedną z głównych metod unikania zagrożeń.
No bardzo ci dziękuję, Rafale, za komplement. Od razu czuję się bezpieczniej, ale wiesz, na pewno słuchaczami pokoju gościnnego są osoby w różnym wieku i na przykład emeryt lub emerytka, człowiek w podeszłym wieku codziennie o stałych porach wychodzi z psem na spacer albo idzie po gazetkę, albo wychodzi się przewietrzyć, faktycznie staje się tym obiektem przewidywalnym. Powiedz mi, jak osoba, która ze względu na swoją słabość fizyczną, ze względu na to, że jego siły już zwiędły, te młodzieńcze, witalne, jest już pochylony wiekiem, jak taki człowiek właściwie bezbronny może zapobiegać takim zagrożeniom na co dzień, na osiedlu, w mieście, na ryneczku, na targowisku?
Znowu należałoby dopasować do siebie, na jakie rodzaje ataków jesteśmy narażeni. Czy to są ataki rabunkowe, czy próby gwałtów, czy próby... Kwestia zdawania sobie sprawy z tego, co ewentualnie w naszym życiu stwarza z nas potencjalne ofiary ataku. Czy to są ataki rabunkowe, próby gwałtu, próby zajęcia naszych kont, bo również o takim bezpieczeństwie możemy mówić. I przeciwdziałanie i główna jak gdyby rada dla takich osób to przede wszystkim profilaktyka i ograniczone zaufanie. Próby włamań czy okradania mieszkań na tak zwanego wnuczka, bardzo, bardzo popularna metoda. Wyobraźmy sobie taki scenariusz rodzinny. Babciu, jeżeli ktokolwiek będzie chciał się z tobą skontaktować i powie, że jest ode mnie, to wiesz, że tylko i wyłącznie, jeżeli miałbym taką prośbę, to sam bym się do siebie osobiście zwrócił. Mhm. Więc jakkolwiek telefon, jakikolwiek inna metoda czy próba dotarcia już powinna wzbudzić zaufanie. Czyli to nie jest tylko i wyłącznie kwestia indywidualnej osoby, tego emeryta, o których mówiliśmy, ale to jest też również taka szersza kwestia edukacji takiej w rodzinie. Jeżeli mówimy o zaufaniu ograniczonym, fajna może taka rada, jeżeli można to nazwać radą, to zapamiętanie takiej sekwencji, nikt nikomu za darmo nic nie da. I szczególnie w obecnych realiach, gdzie koniunktura jest taka, a nie inna, gdzie należy się spodziewać coraz więcej aktów mających na celu pozyskanie środków finansowych w sposób nieuczciwy, powinno nam gdyby naświetlić, że nikt nikomu za darmo nic nie dał. Czyli kwestia oferowania jakichś super wygranych w zamian za udostępnienie swoich danych adresowych. Po co? Jeżeli ja coś chcę zdobyć, to idę sobie to kupić, ewentualnie zamówię z pewnego źródła.
No, ciekawe. Nasza audycja niestety dobiega powoli ku końcowi, pokój gościnny, powoli czas zamykać, ale mamy jeszcze chwilkę. Rafale, powiedz, jakie grzechy najczęściej popełniamy, jakie błędy najczęściej popełniamy, takie najbardziej banalne, przed którymi moglibyśmy się ustrzec, gdybyśmy tylko mieli tę minimalną świadomość, bo brak tej świadomości chyba jest tym największym zagrożeniem. Tych 5 najczęściej popełnianych przez nas błędów.
Bycie anonimowym, czyli nie pozostawianie informacji o tym, gdzie przebywamy, gdzie idziemy. Często chcemy zachować to w tajemnicy. Zachowajmy to w tajemnicy, co tam będziemy robić, ale zostawmy ślad po sobie. Powiedzmy, mamo, będę do tej godziny u Gosi. Tato, będę o tej godzinie w klubie. Z klubu wracam taksówką z naszej korporacji, tą, którą bierzemy z rodziny. I jeżeli wychodzimy teraz z tego klubu, zasada raczej powinna być taka, że tą samą ekipą, którą idziemy, tą samą wracamy. Różnie, wiadomo, bywa, niech ktoś nas odprowadzi do tej taksówki. Znowu przykład. Jeżeli wsiadam sam do taksówki, taksówkarz widzi, że nikt mnie nie obserwuje, nikt mnie nie widział, o której wsiadam do tej taksówki. I druga sytuacja, odprowadzają mnie do taksówki znajomi, widzą numer boczny taksówki, widzą, o której odjechał, z którego miejsca odjechał. I zobaczcie prosty przykład na to, w jaki sposób można sobie ograniczyć pole działania. Tak naprawdę chodzi o to, żeby być tym trudnym celem i żeby ograniczać możliwość działania osób, które niekoniecznie chcą być nam przychylne. Jeżeli chodzi o kolejne błędy albo rzeczy, które można by poprawić w swoim życiu, to świadomość poruszania się w środowisku miejskim, czyli to, o czym mówiliśmy. Bezpieczne miejsce w środkach komunikacji, jak najbliżej kierowcy, maszynisty, nie noszenie przy sobie grubej gotówki, raczej rozłożenie sobie tego w kilku miejscach, tak żeby mieć przygotowane tak zwane na odczepkę drobne sumy i pamiętanie o tym, że to nasze zdrowie i życie jest najważniejsze. Jeżeli wyobrazimy sobie osobę, dajmy na to panią emerytkę, która idzie, wraca ze spaceru, z zakupów, ktoś chce jej wyrwać tą torebkę. Jej reakcja powinna być następująca. Powinna tą torebkę oddać. Może czegoś innego oczekiwałeś, że dam tutaj złoty środek, wyjąć berettę z prawej kieszeni i odstrzelić rękę. Nie. Dlaczego nie? Co jest celem? Jeżeli napastnik złapał tą torebkę, to celem jest torebka czy ta pani? Jej życie i zdrowie. Ta torebka, nawet jeżeli by odpowiednio odrzuciła tą torebkę w drugim kierunku i sama się udała w kierunku bezpiecznym, ratuje zdrowie i życie i to, co ma najważniejsze. A świadomość tego, że w tej torebce nie powinna mieć wszystkiego, czyli dokumentów wszystkich w jednym miejscu, pomoże uniknąć dalszych kłopotów. Idąc na zakupy, nie każdy z nas kupuje codziennie auto, więc nie musi całej książeczki czekowej czy karty kredytowej ze sobą nosić, więc idę na targowisko, biorę ze sobą sumę, którą potrzebuję na targowisko i ewentualnie w ostateczności tracę tylko tą torebkę i ewentualnie jeden dowód osobisty, a nie całą historię mojego życia z albumami i z kartami kredytowymi. Włącznie.
Jeszcze jakieś porady?
Zachęcam w ogóle do odwiedzenia naszej strony www.combat56.pl, na której ewentualnie możecie zobaczyć specyfikę systemu i czym się zajmujemy na co dzień. Co by tu jeszcze ewentualnie podpowiedzieć? Może dedykowane dla kobiet. Bezpieczeństwo, przeciwdziałanie próbom gwałtów, ataków ekshibicjonistów. Znowu, przede wszystkim profilaktyka. Tu nie mówimy o tym, żeby się dziewczyny tak nie ubierały, czy tak. Każdy jest młody, każdy ma prawo do tego, żeby żyć swobodnie, ale jeżeli wychodzę z klubu, to ubierz się tak, żebyś była trudnym celem. A mianowicie, ciasne dżinsy, kwestia trudności na przykład zdjęcia tych dżinsów. Buty umożliwiające szybką ucieczkę, a nie szpilki. I jeżeli wychodzisz do taksówki, to niech ktoś cię odprowadzi. I nie wracaj ostatnimi środkami transportu, bo statystyki mówią o tym, że tam jest najwięcej kradzieży i napadów. Raczej wróć pierwszym porannym, albo najlepiej z zaufanym środkiem transportu typu kolega, znajomy, bądź taksówka.
A jeszcze jakieś porady dla młodych chłopaków? Żeby nie czuli się pominięci młodzi słuchacze pokoju gościnnego, to właśnie młodzi chłopcy często wdają się w bójki albo padają ofiarę różnych zaczepek.
Kwestia najczęstszych to jest, słuchaj, daj fajkę i w tym czasie zostają przysłowiowo mówiąc obskoczeni, świadomość i utrzymywanie dystansu. To troszeczkę podobne jak w psychologii. Ten dystans osobisty, przestrzeń osobista, jeżeli jest zakłócona w jakiś sposób, czy czujemy się niekomfortowo, to również z tego dystansu będzie nas łatwiej zaatakować. To, o czym mówiliśmy przed audycją z tym zegarkiem.
No i właśnie pozwól, że ci wejdę w słowo. Zapraszamy przy okazji na nasz facebookowy profil Pokoju Gościnnego, gdzie znajdziecie fotografie, na których jest nasz dzisiejszy gość i moja skromna osoba, a na nich kilka pokazowych czynności, które Rafał nam pokazał. Zdradzę tylko, że Rafał zapytał mnie o godzinę. Ja nieświadom mającej nastąpić akcji spojrzałem na zegarek, no i w tym wypadku byłbym już dawno znokautowany, a tymczasem wystarczyło po prostu
odpowiednio zachować się. Najlepiej będzie to uwidocznione na fotografii.
No i tam odsyłamy naszych słuchaczy. Rafale, bardzo Ci dziękuję za przybycie do naszego studia. Był naszym gościem Rafał Barczyński, ekskomando z jednostek specjalnych Wojska Polskiego, który jest także instruktorem systemu walki Combat 56. Bardzo Ci dziękuję za przybycie do pokoju gościnnego.
Dzięki. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this morning.